Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat Dni Kultury Protestanckiej. Bardzo prosiłbym o wyświetlenie slajdu nawiązującego do tego wydarzenia. Jak Bóg pozwoli, w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela, chcielibyśmy spotkać się z mieszkańcami Białegostoku. Chcielibyśmy wyjść do nich, ażeby mieć wiele okazji do rozmowy i do dzielenia się świadectwem o tym, kim dla nas jest Jezus Chrystus i jakie wartości są dla nas naprawdę ważne. I w tym roku jest to zupełnie inna koncepcja tych Dni Kultury Protestanckiej. Chcemy robić pewne rzeczy właśnie, które uczynią nas dostępnymi i pozwolą nam przede wszystkim rozmawiać z gośćmi, którzy przyjdą, aby wziąć udział w tych wydarzeniach. Jak Bóg pozwoli, w piątek 10 o godzinie 11 na plantach będziemy robili akcję nasadzania drzew. Wydawałoby się, co to w ogóle za dziwny pomysł. Chcemy w ten sposób też mieć okazję rozmawiać o tym szczególnym obrazie, jaki znajdujemy w Słowie Bożym, drzewa, które rozkwita pomimo posuchy i owocuje we właściwym czasie, więc chcemy mówić o tym, czym dla nas jest Pismo Święte i dlaczego ono przemienia życie człowieka. O godzinie 11 na plantach przy fontannie spotkamy się, a potem ruszymy, by posadzić kilka drzew i rozmawiać z ludźmi po prostu, bo myślę, że to w tych wydarzeniach jest najważniejsze. W sobotę mamy zaplanowane dwa wydarzenia. O godzinie 11 będzie zorganizowana wycieczka autobusem śladami protestantów. I też nie chodzi tutaj o jakieś wywyższenie człowieka, ale chodzi o to, że ludzie biblijnie wierzący, protestanci, ewangelikalnie wierzący byli obecni w historii tego miasta i pozostawili po sobie konkretne owoce swojej pracy, działalności. I chcielibyśmy ludziom przybliżyć po prostu, przybliżyć mieszkańców, którzy w swoim życiu powiedzieli, Słowo Boże jest po prostu najważniejsze. Będziemy jechali autobusem, zatrzymywali się w różnych miejscach, które są związane z jakimiś, powiedzmy, rzeczami tworzonymi przez ludzi o tożsamości protestanckiej. My odwiedzimy też zbory, przyjedziemy tutaj na naszą posesję. Będziemy też na ulicy Dolistowskiej, na Kraszewskiego i również oczywiście na Świętego Rocha. I będzie to wycieczka, w której będziemy po prostu opowiadali o wspólnotach ewangelikalnych w Białymstoku. Natomiast po południu o godzinie 15:30 chcemy zaprosić mieszkańców Białegostoku na warsztaty. Takie manualne robótki, bardzo różne. Taki pomysł, który się pojawił, dekapaż, wyplatanie z papieru wikliny, wytwarzanie mebli ze skrzynek na owoce, szycie przytulanek i tak dalej. A to wszystko po to, żeby po prostu siedząc i robiąc te rzeczy, rozmawiać z ludźmi o Jezusie Chrystusie. Natomiast 12 czerwca w niedzielę o godzinie 16 będziemy mieli nabożeństwo, na którym chcemy się spotkać wszystkimi wspólnotami tutaj razem i modlić się o błogosławieństwo dla naszego miasta, modlić się o miasto, o jego rozwój i chcemy spotkać się wszyscy, a więc serdecznie zapraszam na wszystkie te obchody, ale szczególnie na godzinę 16. Chcę powiedzieć, że o godzinie 16 usłużą nam studenci, oni poprowadzą całe nabożeństwo, chociaż kazaniem podzieli się pastor Krzysztof Flasza z Kościoła Zielonoświątkowego. Ważna informacja jest również taka, że o godzinie 10 rano to nabożeństwo poranne również poprowadzą studenci. Bardzo się cieszę, że będzie to okazja do podzielenia się również Ewangelią. A więc pamiętajmy, piątek, sobota, niedziela, a niedziela i o godzinie 10, ale to wspólne nabożeństwo kościołów o godzinie 16. Mamy zaproszenia, które możemy wręczyć, bardzo ładne zaproszenia. Jeżeli wiesz, kogo można zaprosić, po prostu weź ze sobą tyle sztuk, ile wiesz, że wręczysz i rozdaj swoim przyjaciołom. Myślę, że w ten sposób stwarzamy możliwość, okazję do kontaktu i do rozmowy. Dobrze, to jeżeli chodzi o Dni Kultury Protestanckiej, teraz już czas na rozważanie słowa. otrzymałam mężczyznę od Pana. Tytuł dzisiejszego rozważania. I myślę, że już uważni czytelnicy Słowa Bożego zdają sobie sprawę, skąd te słowa są zaczerpnięte. To są słowa Ewy, która w momencie porodu, gdy wydaje na świat swojego pierwszego syna, z radością krzyczy: otrzymałam mężczyznę od Pana. Dlaczego ona tak się cieszy? Dlaczego jest taka podekscytowana pomimo porodowych bólów, pomimo tego wszystkiego, co towarzyszy porodowi? Powiemy o tym za chwilę, ale to również w sposób proroczy jest pieśń uwielbienia, którą wznosi Kościół, oblubienica Jezusa Chrystusa. Otrzymałam mężczyznę od Pana. I chciałbym, żebyśmy, rozważając dzisiaj to słowo, w oparciu o Księgę Rodzaju 3 i 4 rozdział, spróbowali to dostrzec w nauczaniu Pisma Świętego. Co wiemy z Biblii na temat rodziny Adama i Ewy? No, są pierwsi, prawda? Jak to zwykle pierwsi, więc na tapecie możemy po prostu czytać o nich, możemy im się przyglądać. Nie wiem, czy są z tego powodu szczęśliwi, ale są bohaterami pierwszych kart Pisma Świętego. Są pierwsi nie ze względu na posiadane majątności czy wpływy, ale fizycznie są pierwsi. Bóg stworzył Adama i Ewę. Adama z prochu ziemi, i dlatego imię Adam oznacza po prostu czerwony, czy po prostu proch ziemi. Ile na początku pewnie wszyscy mówili: patrz, z prochu ziemi coś takiego Bóg uczynił. O tyle już później, jak wiemy, zostało dodane: i w proch się obróci, czyli mówiło o tym, że człowiek jest po prostu przemijający, tak? A później również Bóg stworzył Ewę z żebra Adama. Kiedy Bóg spojrzał na to, co stworzył, powiedział, że wszystko, co uczynił, a więc również i Adam, i Ewa, to było bardzo dobre. Adam i Ewa, stworzeni przez Boga, w pojedynkę byli niekompletni, a więc Bóg celowo stworzył ich po prostu niekompletnych, z pewnymi brakami, i było to bardzo dobre. Taki był Boży zamysł. Niepełni nie oznacza, że źli, ale w tym był konkretny Boży zamysł. Natomiast kiedy byli razem, tworzyli pewnego rodzaju pełnię, i patrząc na nich, na oboje, można było dostrzec podobieństwo do Boga, który ich stworzył. Niekompletny człowiek został stworzony do relacji z Bogiem, który miał być źródłem zaspokojenia ich wszystkich potrzeb. I ta niekompletność właśnie była przygotowaniem człowieka do tego, aby to Bóg mógł te naczynia napełnić. I wiemy dobrze, że człowiek niekoniecznie szuka tego ukojenia i napełnienia w Bogu, ale w wszelkiego rodzaju innych substytutach, które niestety nie są w stanie zapełnić miejsca przeznaczonego w nas dla Boga. Adam z Ewą do historii przeszli jako ci, którzy pierwsi zgrzeszyli, zostali zwiedzeni, okłamani przez diabła, posłuchali go zamiast Boga i przez swój wybór wprowadzili grzech na świat, co miało bezpośredni wpływ na ich życie, życie ich dzieci, ale co również ma kolosalny wpływ na nasze życie, na moje i na twoje. Nie potrafimy żyć nie grzesząc. Taką mamy naturę, skażoną grzechem, grzeszną. Wcześniej, przed upadkiem, tak nie było. Zanim ich jednak potępimy, warto zastanowić się, czy my byśmy postąpili inaczej na ich miejscu. I śmiem twierdzić, że nie. Nasze również dzisiejsze życie udowadnia, iż wybieramy niejednokrotnie grzech. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, ponieśli smutne konsekwencje swojego wyboru. Główną z nich było skażenie i grzeszna natura, inną, oddzielenie od Boga, od drzewa życia i to przemijanie, śmiertelność, poddanie temu procesowi niszczenia, nie tylko fizycznemu, ale duchowemu. Oni widzieli spustoszenie, jakie grzech czyni w życiu ich i to było już straszne, ale również w życiu ich dzieci. Adam, który żyje wiele, wiele lat, widzi te kolejne pokolenia, które zatracają się w grzechu i wie, że było to konsekwencją jego wyboru. Grzech miał bezpośredni wpływ na ich życie z Bogiem, na relację małżeńską, na relację z dziećmi, ale też na otaczający świat, na przyrodę, na świat zwierząt. Czytamy o tym wyraźnie w Piśmie Świętym. Ziemia została skażona. Ale zobaczcie, pomimo upadku, Bóg nie odwrócił się od nich i dał obietnicę. Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset 15. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą, to są słowa kierowane do szatana, a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W tych słowach znajduje się zapowiedź narodzin męskiego potomka i ogólnie potomstwa, które pokona diabła, odpowiedzialnego za nasze nieszczęście. I wiemy, że mowa jest o Mesjaszu. Dzisiaj, z perspektywy tych wszystkich lat, wiemy, że ta zapowiedź, to proroctwo się wypełniło w życiu samego Jezusa, ale również w życiu tych, którzy Mu zawierzyli i tych, którzy Mu dzisiaj również zawierzają i tych, którzy Mu zawierzą i uczynią Go swoim Panem i Zbawicielem. W Słowie Bożym czytamy, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, czyli w Jezusie, triumf nad nimi. Bóg Ojciec to uczynił. Jeszcze jedno miejsce, Apokalipsa, 12 rozdział, werset 11. A oni, to są święci, którzy są przed tronem baranka, zwyciężyli go, zwyciężyli złego przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Obydwa te fragmenty mówią o zwycięstwie. Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności oraz ci, którzy Mu zaufali, zwyciężyli wroga. No, ale i Adam, i Ewa nie wiedzieli, że te słowa wypełnią się niespełna 4000 lat później. Oni raczej ufali, znając Boga Ojca, że to się wydarzy niedługo, że ich historia może niedługo się odwróci. I dlatego, kiedy Ewa rodzi pierwszego syna, wydając go na świat, woła: otrzymałam mężczyznę od Jahwy. To jest okrzyk, okrzyk radości, ponieważ jest w tym okrzyku wiara i nadzieja, że ten rodzący się potomek jest tym, o którym Bóg powiedział, ustanawiając nieprzyjaźń między diabłem i między kobietą i jej potomstwem, że On pokona złego, że On pokona złego. To dokładnie znaczy imię Kain. Otrzymałam mężczyznę od Jahwe. Tak nazwali go rodzice. Jest w tym zawarta nadzieja spełnienia się obietnicy danej przez Boga, że właśnie ten męski potomek tego dokona. Kain, który był oczkiem w głowie rodziny, z którym wiązano tak wielkie nadzieje, rósł i okazało się, że jest tak samo grzeszny jak rodzice. Okazało się, ja nie wiem kiedy, ale zakładam, że tak jak my dostrzegamy, że nasze kochane, jedyne, najwspanialsze dzieci potrafią kłamać bez mrugnięcia okiem, prawda? Potrafią robić rzeczy, których my nazywamy wyraźnie, że są grzechem. Myślę, że ten moment był dla nich takim mocnym otrzeźwieniem i momentem, kiedy dotarło do nich, że to nie Kain będzie wybawcą. Że to nie ten potomek. To wielkie rozczarowanie, ten wielki zawód. Słuchajcie, kto z nas nie przeżył takiego rozczarowania? Wiemy dobrze, że przekazujemy dzieciom grzeszną naturę. I mimo, że wiemy, tak bardzo przeżywamy pierwsze kłamstwo albo pierwszy grzech naszych dzieci. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym z Moniką i mówię, a czego się spodziewaliśmy? Przecież oni muszą się nawrócić, narodzić na nowo, tak jak każdy z nas. Słowo Boże mówi o tym. Apostoł Piotr pisze o tym. Wiemy, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. I tutaj teraz w tym wersie chciałbym podkreślić tylko jedną prawdę. Z pokolenia w pokolenie Adam i Ewa, Kainowi, Ablowi, Setowi, oni swoim dzieciom, nasi rodzice nam, a my swoim przekazujemy grzeszną naturę. I sami tego doświadczamy. I z bólem widzimy również działanie grzechu w naszych domach, w życiu naszych dzieci. I zdajemy sobie sprawę, że to nie my możemy tę walkę wygrać. Potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy Zbawiciela. Adam z Ewą na własne oczy zobaczyli konsekwencje swojego wyboru. Grzeszna natura przekazana w spadku dzieciom. I ten rodzaj ludzki, kiedy Bóg w końcu powiedział, żałuję, że uczyniłem człowieka. Nie będzie jego życie trwało dłużej. I Bóg spuścił potop, osądzając ziemię. Dlatego, kiedy rodzi się drugi syn, u Ewy nie ma już podekscytowania, radosnego okrzyku, jest raczej świadomość przemijania, rozczarowanie i ona nazywa go Abel, co znaczy mgła, dym, tchnienie, proch, nicość, marność. Chcielibyście tak dostać na imię? W tym była zawarta nadzieja rodziców, w tym była zawarta świadomość przemijania. W tym była zawarta świadomość mocy grzechu. I myślę, że to imię mogło zdeterminować życie Abla. Ale dziękować Bogu tak się nie stało. Przyszedł taki dzień, kiedy Kain i Abel składają ofiary. I Bóg nie przyjmuje ofiary Kaina, ale przyjmuje ofiarę Abla. Bóg powiedział Kainowi, czemu tak się stało? Czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. I Bóg w ten sposób zwrócił się do Kaina i powiedział, masz zasępione oblicze, co dokładnie znaczy, prowadzisz się niemoralnie. I takie jest twoje życie. I zapewne nie było to żadne odkrycie. Ale jeżeli Kain podchodził do składania tej ofiary bez pokory i bez żalu za grzech, co potem cechowało niestety jego ród, jego linię, to tłumaczy, dlaczego Bóg odrzucił, czy nie przyjął jego ofiary. Bóg powiedział również, jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Gniew, złość, wzburzenie nie pozwoliły Kainowi posłuchać Boga. Zawołał Abla, wyszli na pole i brat zabił brata. Grzech rodzi śmierć. I myślę, że to była potężna tragedia w życiu tej rodziny. Że brat zabił brata. Grzech to problem, którego nie powinniśmy bagatelizować. Grzech to mój problem, grzech to twój problem, grzech to nasz problem, grzech to problem naszych rodzin, problem naszych ukochanych dzieci i prawdopodobnie, jeżeli się urodzą, również problem ich dzieci. Kiedy patrzę na siebie, kiedy patrzę na swój dom, to widzę grzech. A ponieważ Jezus jest dla mnie bliski i uczyniłem Go Panem i Zbawicielem, jest to dla mnie powodem smutku, ale nie już bez nadziei, ponieważ zaufałem temu, który zwyciężył diabła. Ale wiem, że nie ja powstrzymam grzech, a jedynie Jezus Chrystus. Całe szczęście zdajemy sobie sprawę, że otrzymaliśmy mężczyznę od Pana, który zdepcze głowę węża i Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Dlatego z nadzieją patrzymy na Niego. Pamiętacie, Bóg powiedział, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ale jest też powiedziane w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jedyną osobą, która jest w stanie powstrzymać napływ grzechu, taką powódź grzechu w życiu naszym, naszej rodziny, to jest Jezus Chrystus i Jego ofiara. Zwyciężyli wroga przez krew baranka i przez świadectwo ust swoich. Adamowie i Ewie urodził się jeszcze jeden syn. I w jego imieniu wydaje się już widać nadzieję, otrząśnięcie z tego rozczarowania, z tej beznadziei. Dał mi potomstwo w miejsce Abla, którego zabił Kain. I to jest mowa oczywiście o Secie. Kain odrzucił Boga i spełnienie w nim zastąpił substytutem, rozwojem cywilizacyjnym, aby udowodnić wszystkim, że świetnie jest w stanie radzić sobie bez Boga, że ma konkretną wartość. On był twórcą cywilizacji. On odpowiadał za budowę miast, za nowe technologie, które się wtedy pojawiały. Ale Set przyszedł do historii z innego powodu. Jest powiedziane, wtedy zaczęto wzywać imienia Jahwe, imienia Pana. I tutaj, kiedy jest mowa, zaczęto wzywać imienia Jahwe, oznacza publicznie, czyli uczyniono, jakby wniesiono do tej przestrzeni publicznej wiarę w Boga, ponieważ stwierdzono, jeżeli nie będziemy mówić pośród innych, jeżeli nie będziemy zachęcać innych do modlitwy, jeżeli nie będziemy prowadzić innych do żywego Boga, to cały ten rodzaj ludzki jest skazany na porażkę. Jeżeli kochasz swoją rodzinę, swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, jesteś na tyle szczery, by przyznać, że Jezus Chrystus umarł za grzeszników, z których ty jesteś pierwszy. Jesteś w stanie przyznać, że grzech pracuje w tobie i w twoich najbliższych. Jesteś w stanie mieć wyobraźnię, by przewidzieć, że tak się będzie działo w kolejnych pokoleniach. Możesz przerwać to błędne koło. Zerwać łańcuch grzechu, kierując swój dom i siebie ku Jezusowi Chrystusowi. Jest to jedyna nadzieja, która nie zawiedzie. Jest to jedyne rozwiązanie. Słowo Boże uczy nas, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jedynym sposobem walki z grzechem jest położenie całkowicie ufności swojej w Jezusie Chrystusie i pozwolenie działania Mu we własnym życiu, w tych wszystkich płaszczyznach naszego życia, które są skażone grzechem. Inny werset mówi: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam, czyli Jezus Chrystus, stał się duchem ożywiającym. Drodzy, Jezus jest drzwiami. On jest pasterzem. On jest Zbawicielem. A my mamy problem. Ale już w Egipcie było powiedziane: pomaszcie o drzwia swoich domów krwią baranka paschalnego. A mój anioł, który będzie przechodził przez ten kraj, ominie ten dom. Czy za tymi drzwiami byli idealni ludzie? Czy za tymi drzwiami byli bezgrzeszni ludzie? Tam był lud Boży, który doświadczał oskarżenia, ale okazał się posłuszny Słowu Bożemu, Bożemu przykazaniu. Więc jedni mazali drzwi krwią baranka, posłuszni Bożemu nakazowi, a inni tego nie czynili. I ci, którzy okazali posłuszeństwo i wiarę, przeżyli tę noc, ich pierworodni, a ci, którzy nie uczynili tego, ich pierworodni zginęli. Jedni i drudzy byli grzeszni, ale jedni byli posłuszni, a inni zlekceważyli to wielkie zbawienie. Dzisiaj, kiedy wspominamy słowa Ewy: otrzymałam mężczyznę od Pana, to wiemy, że to są jej słowa, ale jest to również wyznanie oblubienicy, która mówi: w Nim jest nasze zwycięstwo, bo otrzymaliśmy mężczyznę od Pana, Jezusa Chrystusa. I chciałbym, drodzy, abyśmy dzisiaj mieli taki czas modlitwy, w którym szczególnie prosiłbym ojców, ale też, jeżeli nie stanie odwagi ojcom, to mamy, abyśmy w tych modlitwach w taki krótki, ale prosty i świadomy sposób modlili się: Jezu, przynoszę swój dom do Ciebie i modlę się, zbaw nas. Jezu, przynoszę swoją żonę, swoje dzieci do Ciebie i modlę się, bądź naszym Zbawicielem. Jezu, Ty bądź drzwiami naszego domu. Ty bądź źródłem naszego życia. Ty bądź tym, który powstrzyma zalew grzechu w naszym domu, w naszej rodzinie. Jezu, bądź pierwszy na tym miejscu. Wyznaję Ciebie Panem i Zbawicielem. Drodzy, zapraszam do tej modlitwy. Powstańmy, uklęknijmy, tak jak zwykliśmy to robić w każdą niedzielę. I zapraszam do takich krótkich modlitw, w których będziemy powierzali nasze domy, nasze dzieci, naszych wnuków Jezusowi Chrystusowi, bo jest to jedyne rozwiązanie naszych wszystkich problemów związanych z grzechem. Pomódlmy się.